Po dziewiątej Marcin Graczek, 9:08, witam serdecznie, a dziś moim gościem jest Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie Rzeczniku, wypowiedział pan wojnę dekretowi o stanie wojennym z 1981 roku i zaskarżył ustawę o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o sędziów, którzy orzekali w latach stanu wojennego.
Proszę pana, wojnę dekretowi o stanie wojennym wypowiedziałem w 1982 roku, proszę sobie wyobrazić, czyli przeszło ćwierć wieku temu i spierałem się wówczas z obecnym prezesem Sądu Najwyższego, profesorem Gardockim. Mieliśmy ten sam spór wówczas w marcu czy w kwietniu 1982 roku. I kiedy wróciłem do domu, moja żona mi przypomniała, że używałem słów, których normalnie nie używam. Nie będę ich cytował, ale proszę sobie wyobrazić najbardziej takie słowa. I chodziłem po ścianach, prawda? Wtedy był ten spór dotyczący ustawowego bezprawia, które wprowadzał dekret o stanie wojennym i który w sposób zupełnie szokujący dla mnie, bezecny, uchwała Sądu Najwyższego z 20 grudnia ubiegłego roku po przeszło ćwierć wieku usankcjonowała, bo powiedziała rzecz zupełnie oszałamiającą, że sędziowie nie byli zwolnieni z obowiązku stosowania retroaktywnych przepisów karnych rangi ustawowej. Było wręcz przeciwnie. Oni nie byli zwolnieni z obowiązku niestosowania retroaktywnych przepisów, bo to jest fundamentalny grzech. To jest obraza boska. Jeśli sędzia stosuje retroaktywne przepisy, czyli stosuje przepisy, których nie było wtedy, kiedy ktoś dopuścił się określonego zachowania, więcej. W pierwszym okresie w ogóle ich nie było fizycznie. Był jakiś świstek papieru na powielaczu, a w ogóle wszyscy dowiadywaliśmy się wówczas, ja już mogę tak opowiadać następnym pokoleniom, jak to było, za pośrednictwem telewizji, która mówiła o tym dekrecie o stanie wojennym. Wszystko było absolutnie bezprawne.
I Sąd Najwyższy mówi, że sędziowie byli w sytuacji bez wyjścia.
Proszę pana, po pierwsze, mieli obowiązek niestosowania. Po drugie, możemy mówić o ich sytuacji bez wyjścia, o tym, że byli zawiśli, czyli nie mieli przymiotu niezawisłości, że nie byli niezależni, że nie byli zbyt odważni, że nie byli mądrzy, że nie rozumieli. To wszystko możemy wziąć pod uwagę jako okoliczności ekskulpujące, pomniejszające ich winę. Ale nie możemy zaakceptować, że bezprawie było prawem. Nie możemy zaakceptować tego po przeszło ćwierć wieku, bo wtedy dokonujemy gwałtu na prawie, na istocie prawa. Na to nie trzeba konstytucji. To było sprzeczne ze wszystkimi fundamentalnymi zasadami. I moim zadaniem jest powiedzenie tego i między Sądem Najwyższym a Rzecznikiem istnieje fundamentalny spór dotyczący tego, czym właściwie jest prawo i jakie są obowiązki i jaka odpowiedzialność spoczywa na sędzi. I z tym sporem udałem się do Trybunału Konstytucyjnego i liczę, że Trybunał Konstytucyjny zajmie w tej kwestii stanowisko.
A nie boi się pan, że to znowu wzburzy środowisko sędziowskie? Wszyscy pamiętają chyba oburzenie, jakie wywoła pana wypowiedź dotycząca środowiska sędziowskiego sprzed paru tygodni. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prezes Sądu Najwyższego wtedy bojkotowali uroczystość 20-lecia.
Bojkotują to ciągle, bo dopiero od 15 maja ma się uroczystości odbyć. Ja głęboko ubolewam nad takimi reakcjami, których nie mogę zrozumieć, ani nie mogę zaakceptować. Ta obraza, przecież ja krytycznie wypowiadam się o pewnych rzeczach, co do których wszyscy mamy krytyczną opinię. Trudno zaprzeczać oczywistości. Sądy źle pracują, są dysfunkcjonalne, mówiąc enigmatycznie. Powinniśmy wymiar sprawiedliwości radykalnie zreformować. Jeżeli teraz byśmy zaczęli, to może za 10 czy kilkanaście lat doszlibyśmy do jakiegoś stanu zadowalającego. Jeśli ja jako rzecznik krytykuję, mam do tego prawo, jako obywatel, jako rzecznik obowiązek, to byłoby lepiej, zamiast się obrażać i starać się mnie zesłać do kąta, co się i tak nie uda, podjąć dyskusję merytoryczną. Ja jestem do tej dyskusji przygotowany.
No może ta dyskusja zostanie wywołana przy okazji projektu nowej konstytucji. PiS, Platforma mówią o tym, że trzeba pisać nową konstytucję. No, sądy i sądownictwo są częścią konstytucji, więc myślę, że przy tej okazji uda się zrobić jakąś reformę polskiego sądownictwa.
Reforma polskiego sądownictwa jest rzeczą odrębną. bardzo złożoną. Ja nad tym pracowałem. W mojej fundacji Uset Lex są pewne programy. Natomiast jest kwestia nieulegająca wątpliwości, że nadchodzi moment konstytucyjny. Czyli nadchodzi świadomość, coraz szerzej podzielana, a to jest w końcu punkt wyjścia, co do tego, że konstytucja powinna być zmieniona, usprawniona, udoskonalona, znowelizowana. To było wielokrotnie o tym mowa, a jak się mówi coraz częściej, to wreszcie wszyscy coraz bardziej są o tym przekonani. Ja zdradzę sekret, a mianowicie, że u mnie w wielu zespołach eksperckich jest jeden zespół ekspertów, który pracuje nad aksjologią nowej konstytucji, pracował przez przeszły rok. Teraz będziemy przechodzili do konkretnych rozwiązań, wychodząc z założenia, że wcześniej czy później taki moment nastąpi i że wówczas okaże się, że ci, którzy od czasu do czasu nawołują do zmiany konstytucji, bo im to jest potrzebne, żeby coś takiego powiedzieć, jakieś zawirowanie polityczne, nie są do tego przygotowani. Wówczas, jeśli Pan Bóg da, to my za rok, za dwa, za dwa i pół będziemy gotowi z projektem, który będzie do dyspozycji.
A założenia ustrojowe są już gotowe?
Wie pan, toczy się bardzo szeroka dyskusja, ale ja przyjąłem taką zasadę, że dobrze, jeżeli w instytucji apolitycznej, neutralnej, z dłuższym oddechem i kadencją, mam nadzieję, opracowuje się pewne projekty, które ja mam. Mam na przykład znakomicie opracowany przepis ogólny prawa administracyjnego, które chciałbym, żeby kogoś chciały zainteresować. Mam świetny przepis o częściowej naprawie procesu stanowienia prawa, o Radzie Stanu, który referowałem niedawno w Senacie na zebraniu Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, o którym mówiłem na forum Trybunału Konstytucyjnego podczas zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału. I będę mówił. Chcę zwrócić się do organów posiadających inicjatywę legislacyjną. To jest pana prezydenta, rządu, marszałka Sejmu, Senatu, o to, aby rozważyli możliwość podjęcia tych projektów, nad którymi pracowaliśmy latami.
Powiem sobie, że jeszcze wrócę jednak do tej konstytucji, bo w tej chwili ten spór, który w mediach widzimy konstytucyjny, dotyczy tego, czy chcemy ustroju kanclerskiego, czy prezydenckiego. Pan za którą formą sprawowania władzy wykonawczej się opowiada?
Jeśli my będziemy to formułowali, my sformułujemy alternatywnie po to, żeby ośrodki władza polityczna mogła wybierać. Gdyby pan mnie zapytał jako Kochanowskiego, to uważam, Kochanowski, rzecznik, kapelusz rzecznika odłożyłem sobie na bok, że ustrój prezydencki jest jakiś bardziej w mentalności polskiej lepiej zakodowany, dlatego chociażby, że mieliśmy przez kilkaset lat ustrój prezydencki.
Panie profesorze, zmienił...
Chciałbym zaradzić sobie, że to była monarchia elekcyjna.
Monarchia elekcyjna, domyślam się, że o to panu chodzi. Panie profesorze, zmienimy trochę temat. Kilkanaście miesięcy temu Trybunał Konstytucyjny poszatkował ustawę lustracyjną. Wtedy wydawało się, że zaraz później, jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, powstanie nowa całościowa analizacja tego dokumentu. Minęło kilkanaście miesięcy. Cisza. Wczoraj szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Chlubowski, zadeklarował, że Platforma w tej kadencji w ogóle nie zamierza się sprawą lustracji zająć. To błąd, czy to rzeczywiście jest tak, że tą sprawę należy odłożyć ad acta, ad calendas greca i w ogóle do tego nie wracać?
Ja jako prawnik chciałem, żeby to zostało załatwione. Jestem w stanie zrozumieć, że materia uległa wyczerpaniu. Materiał uległ zmęczeniu, prawda? Że psychologicznie rzecz biorąc, wszyscy już jak gdyby opadli na swoich pozycjach. Przeciwnicy lustracji zwyciężyli, a z jej zwolennicy popełnili szereg błędów, które doprowadziły do tego pata, czy do tej sytuacji, którą obecnie mamy. Jest bardzo niedobrze, że doszło do sytuacji, w której główni sprawcy, tacy, którzy stoją przed sądem i od kilkunastu lat nie zostali osądzeni, wykonawcy, tacy jak w kopalni Wujek, też nie mogą być, 13 lat chyba to trwa, nie byli osądzeni. Dalej ci, którzy kolaborowali, czyli donosiciele i pomocnicy, którzy pełnili niecną rolę, też nie zostali osądzeni. A teraz punktem, kropką nad i, jest uchwała z 20 grudnia ubiegłego roku Sądu Najwyższego, która mówi, że sędziowie mają być nieosądzeni. Koło się zamknęło. Lustrację przegraliśmy. Ja zacytuję to zdanie to zdanie Sołżenicyna, które moim zdaniem ilustruje rzecz najlepiej, kiedy nie karzemy i nie potępiamy sprawców zła, nie tyle chronimy ich trywialny wiek starczy, to jest mowa o mnie, ale usuwamy fundamenty sprawiedliwości przyszłych pokoleń.
Panie profesorze, a może pan jako rzecznik praw obywatelskich przygotuje taką ustawę?
Nie, nie przygotuję, dlatego że mam tak szeroko rozwinięty front robót, że już się dławię. Jestem w połowie mojej kadencji i zamierzam go raczej zawężać, żeby koncentrować się na rzeczach. A poza tym jest to tak politycznie nabrzmiały temat, a ustrojowo jest on dla mnie mniej ważny. Ustrojowo dla mnie ważne są na przykład te przepisy ogólne prawa administracyjnego, na przykład Rada Stanu, na przykład pewne zręby przyszłej konstytucji, na przykład ten temat teraz podejmuję, przewlekłość postępowań sądowych, które dla wszystkich obywateli są zmorą i są grzechem na prawach obywatelskich. I pan ma prawa obywatelskie, ma pan bardzo wiele praw obywatelskich i niech się pan cieszy, ale jak pan chce pójść do sądu, to pan sobie może je oglądać długo i namiętnie przez lata. Czyli nieegzekwowalne one są. One są fikcją. Więc ja się zajmuję, mam jakieś priorytety, prawda? Lustracja nie jest wśród nich priorytetem. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem i potrafiłem przy bardzo dużym nakładzie wysiłku. Ten wysiłek poszedł na marne. Teraz zwracam się do Trybunału Konstytucyjnego bez specjalnego efektu, aby zechciał odpowiedzieć na pismo poprzedniego marszałka domagającego się wykładni jego orzeczenia. No bo to orzeczenie jest nie tylko bardzo złe, ale bardzo trudne do rozwikłania. Jest mętne, wewnętrznie sprzeczne i Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem ma obowiązek wyjaśnienia, jak powinniśmy rozumieć i cieszyć się z tego orzeczenia.
Wyjaśnię, bo przez kilkanaście miesięcy tego nie zrobił.
Nie zrobił i chyba nie chce tego zrobić.
To może nie zrobi.
Prawdopodobnie nie, ale moim obowiązkiem jest zakładać, że być może zrobi i przypominać to. Ostatnio przypominałem o tym na Zgromadzeniu Ogólnym Trybunału Konstytucyjnego, czyli w kwietniu bodajże, nie w marcu, już nie pamiętam kiedy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Teraz czas na informacje, a po nich magazyn EKG, na który zapraszam w imieniu Tadeusza Musza z Telewizji Polskiej.